Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Sport Cafe, jak zawsze, w każdy piątek po 12.30 prezes Adam Goliński w studiu Radia Zielona Góra, czy w studiu Falubazu, właściwie z telemetu Falubazu na Stadionie Przywrocławskim. Dzień dobry, panie prezesie, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Dzisiaj właściwie próba generalna, mam wrażenie, dla klubu przedsezonowa, chociaż tydzień do tego sezonu został, ale tutaj sporo się dzieje, sporo ludzi się kręci. Najpierw chciałbym z panem o sportowej stronie porozmawiać o tym, co się dzieje do tej pory. Jedna rzecz, o którą kibice, nas dziennikarzy pytają, co z tym Nikim Pedersenem? Jakoś tak mam wrażenie, że niepokojące społeczeństwo jest tym, co Niki pokazywał w tych pierwszych dwóch sparingach. Do tego wszystkiego teraz słyszymy, że wycofuje się z Memoriału Jancarza, w Rybniku nie jechał. Tak wszyscy zastanawiają się, czy wszystko jest w porządku, czy coś może jest nie tak, czy są jakieś problemy z motocyklami, z czymś zupełnie innym. Czy pan prezes może ich uspokoić, czy rzeczywiście coś się dzieje nie tak?
To znaczy, ja bym wszystkiego nie wkładał do jednego worka. Rzecz jest taka, że ja rozumiem kibiców i sam patrzę na to, co się dzieje. Rzeczywiście wynik Nikiego w sparingu z Unią Leszno tutaj nie jest satysfakcjonujący, ale z drugiej strony należy pamiętać, w jakim miejscu my się znajdujemy. To jest tak, że po zimie wszyscy wsiadają na motocykle, próbują się z nimi dogadać i tak na dobrą sprawę przygotować się do tego, żeby za tydzień, bo jeszcze przypominam, to jest cały tydzień do pierwszego meczu, stanąć pod taśmą i wtedy prostym motocyklem jak najniżej ziemi wyjechać pierwszy z łuku. A jeżeli chodzi o sparing w Lesznie, ja tam byłem na tym sparingu. Aha. I akurat tam to mnie nic nie zaniepokoiło, jeżeli chodzi o sprawność Nikiego. On tam był dobrze dysponowany. Jeżeli ktoś miał okazję widzieć go na torze, to jest tak, że ten element pierwszy, czyli start, być może nie jest przez niego panowany jeszcze tak, jak powinien być, troszkę go gdzieś tam podnosi, ale jeżeli chodzi o trasę, jest wszystko w porządku.
Dobra, to wycofanie się z Memoriału Jancarza, bo ci, którzy są zdziwieni, mówią, kurczę, no tydzień został, to jest taka próba generalna, gdzie już można by w takim reżimie właśnie zawodów sprawdzić się te motocykle i to swoje przygotowanie dokładnie, to czemu to się akurat wydarzy?
Ale jak widać, silniki tego nie potrzebuje po prostu i dlatego podjął taką decyzję i myślę, że lepiej jak on dynamicznie podchodzi do swoich planów startowych i na bieżąco bada, co mu jest potrzebne, a co nie, aniżeli będzie się dostosowywał do tego, czego my od niego oczekujemy, bo na koniec dnia to nie żaden z kibiców, ani pani redaktor, ani ja, tylko Niki Pedersen stanie pod taśmą i to on pojedzie. Ja wiem, że u niego przygotowania idą pełną parą, to jest tak, że codziennie coś się dzieje. Zatem ja na razie jestem spokojny, czekam i patrzę, co się dzieje.
No, czyli musi być Niki specyficzną postacią, bo wszyscy jadą, gdzieś jadą w ten weekend, jeden memoriał, drugi memoriał i jeden Niki jedyny rezygnuje, tak?
No tak, no co ty, rzeczywiście wygląda to z takiej perspektywy, może trochę inaczej niż by wszyscy oczekiwali. Natomiast no nie wiem, czy tak naprawdę zawodnicy tam jadą po to, żeby już trochę pieniędzy zarabiać, czy po to, żeby się sprawdzać przed ligą. Bo na pewno tutaj jest to troszkę inna sytuacja niż z normalnymi sparingami. A dzisiaj co mamy? Dzisiaj mamy sparing na naszym torze, gdzie przyjeżdża Rybnik, który pokazuje, że jest drużyną wystarczająco silną. No i zobaczymy, jak na tym tle będzie Niki Pedersen dzisiaj wyglądał.
Okej, co z resztą w takim razie? Przy reszcie też spokój, bo rozumiem, że pan jest na razie przynajmniej spokojny na ten tydzień przed sezonem, jeśli chodzi o Nikiego. Reszta jeszcze większy spokój?
Ja myślę, że jest tak. My jesteśmy bardzo skupieni, bardzo dużo pracujemy i to nie tylko dzisiaj to, co widać tutaj na to, że coś się dzieje, bo tak tutaj jest od dwóch tygodni. Jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby ten piątek przyszły był dobry dla nas i żebyśmy się cieszyli. Natomiast jeżeli chodzi o innych zawodników, O Martina jestem spokojny. Zresztą pierwszy trening był taki, że wszyscy byli szybcy, wszyscy się dobrze czuli na motocyklach. To później Martin potwierdził we wszystkich sparingach i to nawet, że nie robi samych trójek, to naprawdę proszę mi powiedzieć, jaka sytuacja byłaby lepsza, gdybyśmy wygrywali wszystko na sparingach, a potem przyjechali tacy pewni na mecz z Toruniem. Toruń tutaj przyjeżdża i wszyscy zaczynają się denerwować.
Może
tak?
Wszyscy byśmy wiedzieli, że wszyscy są już w kapitalnej formie i że taki spokój by w narodzie panował być może i u żużlowców być może też.
A my nie chodzimy na żużel po emocje? Bo wydaje mi się, że po emocje chodzimy.
Okej, ale
i ten niepokój nasz tutaj, takie przygotowanie do tego meczu pierwszego, myślę, że to nam wszystkim dobrze zrobi i jeżeli za łatwo by nam przychodziło, to byśmy się tak nie cieszyli, bo wszyscy powiedzieli, takim składem to można sobie wygrywać.
No, wszyscy mówią, że powinniście wygrywać, tak?
A okazuje się, że naprawdę to jest praca już na tym etapie, żeby wygrywać biegi.
Okej, Waculik rozumiem, Protasiewicz, Dudek też mam wrażenie, że tutaj...
No, Patek super, myślę, jest przygotowany na
żadnych
sposoby,
obiekcji,
tak? Spokój, tak.
Mikkel Jebsen-Jensen?
Mówi, że bardzo dobrze czuje się na motocyklu. Ja też sugerowałem mu jakieś sparingi, jakieś dodatkowe mecze, a Michael mówi, Adam, ja nie potrzebuję tego, dla mnie jest wszystko w porządku, ja się dobrze czuję na motocyklu, próbuję, motocykle są dobrze przygotowane, ja jestem przygotowany, ja czekam na pierwszy mecz.
To jeszcze ta część, o którą przez ostatnie lata tak drżymy, tak się martwimy, czyli ta juniorska, teraz fajnie Norbert Kakowiak w Rybniku.
Naprawdę? Naprawdę, przecież mam najsłabszych juniorów w kraju.
A Mateusz Tonder?
Mateusz Tonder myślę, że potrzebuje troszkę więcej czasu, żeby się wjeździć. Jeżeli chodzi o Rybnik, to mam jakieś zarzuty do punktów Mateusza, tak na dobrą sprawę? Myślę, że nie. Zaraz, wcześniej nie robił takich dobrych punktów, no pewnie, przecież to...
Moglibyśmy powiedzieć, na tle pierwszoligowca spodziewalibyśmy się więcej, tak? Chłopak ale Chmiel, troszkę jeździ.
Chwilę, Chmiel jest dobrym ligowcem i w zeszłym roku bardzo dobrze sobie radził. Nawet u nas tutaj na torze podczas barażu też chłopak coś by pokazał, gdyby nie upadek. I w ogóle wszyscy się go troszkę bali, bo potrafił wygrywać mecze. Więc to nie jest pierwszy ligowiec. Natomiast wracając i dajmy Mateuszowi po prostu czas. Mateusz potrzebuje spokoju, żadnej presji i nie będziemy rozliczali zawodników za wyniki w sparingach, bo to nie o to chodzi.
Czyli generalnie spokój sportowo w każdym razie, prezes
tak,
widzę.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, właśnie wróćmy do Norberta Krakowiaka, który z każdym występem jest pewniejszy na motocyklu, z każdym występem jest troszkę szybszy i de facto, gdyby to było tak, że on zaprezentuje się w lidze tak, jak się zaprezentował w Rybniku, no to chyba...
To byśmy wzięli w każdym meczu takiego Krakowiaka, tak?
Oczywiście.
Pytanie, czy to się w Ekstralidze uda?
W Ekstralidze się nie uda, ale na pewno możemy liczyć na to, że chłopak będzie walczył, ma szansę na wygrywanie startów, to ważne jest.
Prezesie, ten zespół nazywa się w tej chwili Stelmet Faluba z Zielona Góra. Nie było okazji porozmawiać, od kiedy obwieściliście, że Stelmet został sponsorem tytularnym. Natomiast była okazja, żeby przeczytać artykuł bodajże w Przeglądzie Sportowym, w którym napisano, że to porażka prezesa, że Stelmet został sponsorem tytularnym Falubazu, bo wszyscy się spodziewali tego, że będzie sponsor tytularny, ale nie ten, który już jest, nie ten właściciel, tylko że pan prezes z imienia i nazwiska po prostu taką firmę znajdzie, która tutaj przyjdzie, położy pieniądze i zostanie dołączona do tego członu Falubas. Czy to pan uznaje za swoją porażkę, że Stelmet został tym sponsorem tytularnym, że nie ma tej innej firmy gdzieś, nie wiem, może z zewnątrz, w każdym razie nie ta od wewnątrz wyciągnięta i przyklejona do firmy, do nazwy Falubas?
Myślę, że to jest kilka płaszczyzn. Po pierwsze, pytamy o klub, czy pytamy o mnie? Czy realizujemy i dyskutujemy o moich własnych ambicjach, czy mówimy o tym, co jest dobre dla klubu?
Znaczy myślę, że to się ze sobą łączy, tak? Bo rozumiem, że prezes ma ambicje, żeby klub miał jak najwięcej w kasie. Żeby to osiągnąć, trzeba mieć jak najwięcej sponsorów i to jest najlepsze dla klubu, czyli to się wiąże. Goliński dobrze, ambitnie pracujący i dobro klubu, to w zasadzie się
czyli
w wiąże.
Mamy sponsora tytularnego.
Bo proszę bliżej mikrofon.
Mamy sponsora tytularnego, który wspiera klub na wielu, wielu płaszczyznach, również finansowym. Mhm. I ten jest niedobry sponsor, jak rozumiem. Ten
to znaczy, rozumiem,
niewłaściwy.
Cytując ten artykuł, chociaż tak powiem panu szczerze, jak przeczytałem ten wasz komunikat, to tak jakoś intuicyjnie pomyślałem, kurczę, ten Stelmet i tak by tu był i te pieniądze i tak byłyby z tego Stelmetu.
A dlaczego Stelmet ma płacić ekstra pieniądze do klubu, nie dostając nic w zamian? No to chwilę, no bo proszę mi to wytłumaczyć.
Znaczy, bo jestem właścicielem, to jest moje dziecko, no, tak? Więc ja mojemu dziecku to uchylę wszystkie drzwi, tak? I dziecko moje nie musi mi się niczym odpłacać.
Ale to nie jest dziecko, to jest tak na dobrą sprawę pewnego, to są dwie różne organizacje na dwóch różnych płaszczyznach i sfera właścicielska od sfery sponsoringowej, tutaj możemy to rozdzielić bardzo widocznie i jasno. I to nie jest tak, że my nie mieliśmy zainteresowanych firm tytularnym sponsoringiem, tylko być może nie na tym poziomie, który został wyznaczony przez te nowe standardy, które my mamy.
No właśnie o to chciałem zapytać, czy jest tak trudno znaleźć firmę, którą można by zrobić sponsorem tytularnym, czy tutaj w Zielonej Górze, czy w okolicy, czy wy macie tak wielkie wymagania być może?
Wymagania wzrosły z całą pewnością co do tego, bo jak gdyby na tym pierwszym pułapie, o którym rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o sponsora tytularnego, to te kwoty nie były przez nas wygórowane i daliśmy się wkręcić w tą istotę i dyskusję publiczną, że musi być miarą sprawności jest w ogóle pozyskanie sponsora tytularnego. Ale po czasie stwierdziliśmy, że na dobrą sprawę Faluba zdaje tyle komuś, kto jest w tytule, że chcemy być właściwie ważeni jak gdyby do tej sytuacji. I takich pieniędzy, które już wskazaliśmy, chociaż one też nie były wygórowane, do tej pory nie udało się znaleźć.
Ale nie jest to jednak, wejdę panu w słowo, nie jest to jednak jakiś tam wyznacznik? sprawności, nie wiem, zarządu klubu generalnie, że udaje nam się znaleźć jednego, drugiego, trzeciego, coraz większego, 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 którego właśnie sponsorem tytularnym robimy, bo nie wiem, dał ile kosztuje w ogóle sponsoring tytularny?
Ale mina.
U pana też.
Oczywiście, że ja nie powiem, ile kosztuje sponsoring tytularny teraz tutaj na antenie, bo to nie jest jak gdyby przedmiot. Jeżeli chodzi o sponsora o takim charakterze, to też świadczeń, które mogą funkcjonować w związku ze sponsorem tytularnym, jest całe mnóstwo. I w zależności od tego, czego oczekuje tego rodzaju sponsor, tak to jest szyte pod niego. Więc jeżeli chodzi o widełki, jest dość sporo tutaj miejsca na to, żeby się domówić.
Okej, chciałem pana w takim razie o ten Stelmet pociągnąć odrobinkę, bo tak jak się byłem na Radzie Miasta, gdzie była ta cała procedura głosowania za tym, czy miasto ma wejść w ZKŻ SS-a, tak to nazwijmy. Tam krążyły takie między radnymi, nie ukrywam, w rozmowach takie informacje, wieści, pogłoski, plotki, jak zwał, tak zwał, że to jest tak, że tak, Stelmet w tej chwili rzeczywiście mocno wszedł, chce kupić te akcje, ale Stanisław Bieńkowski pewnie za rok, za dwa lata znudzi mu się to i odsprzeda miastu pewnie te akcje. Chciałem pana zapytać, czy pan wie, jak mocno zainteresowany jest Stanisław Bieńkowski funkcjonowaniem w tym klubie? Czy to jest dłuższa perspektywa, czy firma Stelmet chce dłużej tutaj być, czy to jest rzeczywiście chwilowa pomoc, czy też ten klub na stabilnym Stelmecie, na stabilnym właścicielu będzie mógł opierać się przez wiele lat.
Panie Jacku, ja proponuję udać się do pana Stanisława.
Proszę pana, wie pan, ile lat zwrócić się do niego
i uzyskać odpowiedzi na pytania, z których on jest tak naprawdę adresatem. I w związku z tym ja nie będę odpowiadał za niego. To, co mogę powiedzieć, to powiem.
No ale panowie rozmawiacie, pan nawet może wyczuć, czy to jest, nie wiem, miłość, czy to jest biznes dla firmy Stelmet.
Chciałbym wrócić do początku pana pytania, a tam pan powiedział, że Stanisław Bieńkowski będzie chciał miastu odsprzedać akcje.
Tak, między sobą radni rozmawiali, to mówię, że mu się znudzi i że pewnie zaraz...
Panie Jacku, a kupi pan ode mnie na przykład mój samochód?
Pan ma tak drogi samochód, że...
To nie o to chodzi. To od pana zależy, czy pan będzie chciał ten samochód kupić, czy też nie. I tak samo jest z miastem. Miasto, kiedy będzie chciało kupić udział, a ktoś będzie chciał sprzedać, to dojdą do porozumienia. Natomiast ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że miasto kupuje akcje od akcjonariusza. Teraz tak dokładnie było.
Czemu sobie pan nie wyobraża? No? Jeden akcjonariusz mówi, nie, mi się już nie chce i mówi...
Ale to miasto musi być zainteresowane, tak? Ale zmuszenie miasta do tego, żeby miasto wykupiło, nie ma takiej opcji, nie ma takiej konstrukcji prawnej, która tutaj by funkcjonowała, która by jak gdyby pozwalała zażądać od miasta wykupu.
Więc... A to nawet nie zażądać, tylko przyjdzie się na Radę Miasta. Wiadomo, że radni, jak tutaj pokazali, mówią, że Falubas to marka, Falubas to historia, Falubas to jest dla Zielonej Góry coś więcej niż tylko
sport. Jeżeli
miasto
chciałby kupić, to niech złoży ofertę Bieńkowskiemu, no może sprzeda.
No okej, ale chciałem tylko pana zapytać, czy rzeczywiście jest takie, no nie wiem, czy to dobrze nazwę, niebezpieczeństwo, tak? Że w pewnym momencie ktoś, kto tutaj najwięcej znaczy, sezon tutaj przeleci, super, Falubas zdobędzie tytuł mistrza i nagle okaże się, że po roku ten super Stelmet, super pan Stanisław mówi, nie, ja mam dosyć, dziękuję, wychodzę.
Ja myślę, że musimy wrócić w takim razie, odpowiadając na to pytanie, do początku, do tego, dlaczego to się wydarzyło w ogóle, że Stanisław wszedł bardziej i zaczął pomagać klubowi. Wydarzyło się to z prostego powodu, że klub po równi pochyłej schodził coraz bardziej w dół. I tym zamierzeniem i to, tym, co przyświecało mu, aby zaangażować się mocniej w klub i wyciągnąć do niego rękę, to było to, tylko i wyłącznie, żeby mu pomóc. W związku z tym, jeżeli... Jak sobie to tak wyobrażam? Jeżeli klub zostanie wyprowadzony na tego rodzaju płaszczyznę, gdzie potrafi funkcjonować sam, bądź też będzie miał inne osoby, które będą go wspierać i będą gwarantowały to, że ten klub będzie dobrze funkcjonował, to być może Stanisław Bieńkowski się wycofa. To nie jest tak, że jest zszyty jak gdyby z tym klubem i teraz nabył udział i na wieki wieków będzie miał.
Ale to zrobił z serca, bo ktoś ma dar przekonywania i go przekonał?
Ze społecznej odpowiedzialności biznesu, z poczucia społecznej odpowiedzialności biznesu.
Jak takie słowa słyszę, to są takie tak górnolotne
naprawdę. Ale to się tak nazywa, ale po prostu czuję się z tej pozycji, którą ma, odpowiedzialny za to, co się dzieje w takim klubie tak ważnym dla tego miasta. I to serio tak jest.
Mógłby mi pan pomóc załatwić rozmowę ze Stanisławem Bieńkowskim swoją drogą, bo to mi się nie udaje, nie wiem, bez mała od 6-7 lat chyba próbuję, nie udaje się. Mogę prosić o pomoc?
Znaczy, chce pan, żebym zapytał, czy z panem porozmawiał?
Nie, ja chciałbym porozmawiać. No,
ja rozumiem, że ja mam zapytać Stanisława, czy chce z panem... Oczywiście, że zapytam.
Bo wie pan, ja dzwonię, mówi nie, a pan, taka persona, to być może uda się go przekonać. Ale dobrze, tak sobie pół żartem, pół serio mówimy, natomiast chętnie bym porozmawiał, to nie ukrywam, ze Stanisławem Mieńkowskim. W wtorkowym magazynie żużlowym rozmawiał pan z Maciejem Noskowiczem, moim kolegą redakcyjnym, o nazwie Falubas i wszystko zrozumiałem, natomiast mam dodatkowe pytania. Właściwie czemu tak głośno w tym momencie się zrobiło o tym, tak szeroko informujecie o tym? Teraz odbywały się po prostu w ostatnich tygodniach. Coś się wydarzyło?
To, że w ciągu ostatniego miesiąca coś się
wydarzyło. Był jakiś deadline, gdzie mieliście się dogadać i się nie udało dogadać i pan powiedział, basta, pokażę ludziom, że Falubas jest B, firma, spółka Falubas jest B i niech ludzie teraz oceniają, jak to ma dalej wyglądać. Czy pan przygotowuje być może ludzi, że może nazwa Falubas zniknąć z nazwy zespołu, bo do tej pory tak w ciszy, prawda? Nie chcieliście mówić za bardzo o tym, co się dzieje. Te negocjacje trwały. I teraz mamy taki wylew informacji na ten
temat. Ja rozumiem, jakie jest pytanie. Jest rzecz taka, że na początku negocjacji z fabryką Falubas była wyraźna prośba zarządu Falubas, aby nie publikować nic na ten temat. My tak na dobrą sprawę chcieliśmy publicznie rozmawiać o tym problemie, który tak naprawdę powstał, bo uważam, że to jest jak gdyby społeczny, tutaj zielonogórski, wewnętrzny problem, dlatego dyskusja niech będzie szeroka, ale druga strona prosiła, aby tego nie robić. Ukłoniliśmy się, nie ma sprawy, rozumiemy temat i to jak pewnie było w lipcu albo w sierpniu zeszłego roku i ze spokojem podeszliśmy, odbywaliśmy negocjacje. Negocjacje wyglądały w tym okresie mniej więcej cały czas tak samo. Spotkania były w miarę konstruktywne, dochodziliśmy do pewnego momentu, kiedy druga strona miała się zastanowić nad ostateczną wersją umowy. Na kolejne spotkanie przychodziła z pierwotną wersją, którą miała od początku.
I tak jak mówię, i nagle teraz w zeszłym miesiącu, czy w ciągu ostatniego miesiąca jednak otwieracie się, tak?
Dlatego, że doszliśmy do porozumienia z panem Maciejewskim co do pewnego kształtu ugody. Ja ją zaprezentowałem w radiu, więc nie będę jej powtarzał. Ja przygotowałem draft. Spędziliśmy w kancelarii ileś czasu, aby przygotować to zgodnie z intencją stron. Dość krótkie, ale konkretne postanowienia. To zostało wysłane. Pan Maciejewski zresztą do mnie, to troszkę trwało, pan Maciejewski do mnie wydzwaniał z tematem tym, kiedy będzie w końcu draft tej umowy, ugody. Ja go wysłałem i dostałem odpowiedź, że nie... Aha, i umówiliśmy się na spotkanie.
Zgody, tak?
I na spotkaniu było powiedziane, że nie ma zgody zupełnie i wracamy do tej formuły, która była na początku lipca.
I tak to rozumiem. Pan się wkurzył i powiedział, to patrzcie ludzie, co się dzieje właściwie i teraz sami ocencie, tak? Czy to taka trochę próba nacisku na firmę Falubas, żeby ją być może w ten sposób skłonić, tak? Bo wiadomo, że kibice jak to zobaczą, to powiedzą, no jak to jakaś firma nam zabiera nazwę Falubas, która tu od wielu lat funkcjonuje. Taki troszeczkę psztyczek w kierunku firmy publicznej, myśli pan, że może ją w jakiś sposób skłonić do zmiany zdania?
Myślę, że jest tak, że ten Falubas, jak takie tworzące się miasto polskie, zielonogórskie, tworzyła się fabryka, tworzył się klub i wszyscy na początku po prostu razem wspierali siebie wzajemnie i te sukcesy sportowe na kanwie żużla tutaj w Zielonej Górze pomagały się identyfikować z tym miastem i z tym wszystkim, co się w tamtym okresie tutaj działo. Ja uważam, że na tym wyrosło to, że mówi się o drużynie żużlowej jako Falubas. Ludzie się do tego przyzwyczaili, ale wkładu ze strony, powiedzmy, samej fabryki, no to było tyle, że kazali po prostu zapłacić za motocykle i zawodnicy tam byli na umowach o pracę. Czyli standard po prostu w całym kraju. Jeżeli chodzi o późniejszy okres, to na dobrą sprawę zgrzeblaki przestały współpracować z klubem sportowym. Klub sportowy wiele, wiele lat radził sobie sam.
Natomiast Falubas mówi, że przez wiele, wiele lat też klub zrezygnował z tej nazwy, tak? Że tam w 1991 roku bodajże zrezygnował i posługiwał się innymi nazwami. Staram się cały czas zrozumieć.
Ale oczywiście, ale klub ma być może prawo do tego, że czasami używa tej nazwy, a czasami nie używa tej nazwy, tak? I teraz jeżeli ten klub tutaj w Zielonej Górze się wzmocnił i historycznie od początku jakimś herbem tego klubu była mysz. Następnie mieliśmy indywidualną, niepowtarzalną nazwę, jaką jest Falubas i on przypiął się do tej drużyny, kibice skandowali, to zarząd powziął w moim przekonaniu rozsądną decyzję, że wracamy do tych historycznych korzeni i staramy się po prostu coś jeszcze z tym zrobić.
A czy tu nie chodzi o kasę tak naprawdę? Czy firma Falumas po prostu chce, bo tam mamy te oświadczenia, że na licencji, żeby klub używał na licencji tej nazwy, czy to nie jest tak po prostu, że fabryka Falumas chce te licencje wam sprzedawać, najkrócej mówiąc, i chodzi o pieniądze?
Ale oczywiście, ja myślę, że kiedy nie wiadomo, o co chodzi, kiedy wprost nikt o tym nie mówi, to chodzi o pieniądze. Ja rozumiem, że z tych całych negocjacji, że prawdopodobnie Falubas chciałby funkcjonować gdzieś na kanwie sportowej i wykorzystywać znak Falubas. To widać na przykładzie piłki nożnej, ponieważ mamy teraz dwie szkółki. Jedna jest falubasowa, która korzysta legalnie.
Które też nazwijmy to, skonfliktowane też poprzez tą nazwę właściwie.
Poprzez tą nazwę, dokładnie. I pan Maciejewski trzyma z tą drugą, która de facto nie jest falubasową, nie jest związana. Zatem wydaje mi się, że zobaczył, że na kanwie falubasu można sportowo coś budować, że z wartością dodaną ten sportowy falubas, nie falubas i jego fabryki. Przecież może sobie tam włożyć sponsorik swojego falubasu, nikt mu do tego nic nie będzie robił.
Ale padły jakieś kwoty już? Padły już jakieś kwoty? Że nie, okej, sprzedam wam licencję za milion rocznie.
Nie. Tutaj bezpłatnie miała być ta licencja dla nas. Tylko tak jak mówiłem, to jest słabsza umowa, to nie jest prawo własności, to jest umowa zobowiązaniowa, którą z różnych względów można wypowiedzieć w różnego rodzaju sytuacjach.
I co teraz w takim razie? Bo są te negocjacje zerwane. Wiemy, że tam w Hiszpanii, w Alicante ma decydować sąd. Natomiast co teraz? Negocjacje zerwane, wy sobie używacie Falubas, druga strona uważa, że ona jest w prawie i to tak się
my
będzie
teraz zarejestrowany. Teraz się będzie kulało, znak zarejestrowany.
Do wyroku hiszpańskiego i tyle?
No z całą pewnością, no, jeżeli mamy proces, no to jesteśmy pewnego rodzaju... Podaliśmy rozstrzygnięcie sporu pod sąd powołany, no to w momencie, kiedy oni wydadzą wyrok, no może nie ten pierwszy, ale drugi prawomocny, no to okaże się, co kto może. Czy my możemy używać, czy druga strona. Do tego momentu jednak jest tak, że to klubowi sportowemu przysługuje prawo własności do tego znaku towarowego i ma prawo go używać na forum w każdym, powiedzmy, zakresie. I tyle.
A kiedy będzie to się działo?
Nie wiadomo, już miało być.
Wkrótce, ale właściwie co to znaczy?
Pytając pełnomocnika, który reprezentuje klub przed sądem w Alicante, mówi, że to może stać się w każdej chwili. Ale to już było jakoś dawno temu. Miało się stać być może w październiku. Nie dzisiaj, zatem być może będzie za miesiąc, za dwa, albo za trzy, albo za rok.
Czy może być tak, że ten zespół, ten klub straci nazwę Falubas?
Tak, może być. To znaczy, tego chce fabryka Falubas. Tego chce fabryka Falubas, żeby Falubas jako znak towarowy na kanwie sportowej należał tylko i wyłącznie do nich. To jest kuriozalne, bo sami mieli prawo do rejestracji, a zarejestrowali tylko co do produkcji maszyn i co do funkcjonowania w przemyśle. Mhm. Nigdy nie zrobili z własnej strony tego, aby zarejestrować się na bazie sportowej. Dopiero jak klub to zrobił, zaatakowali jak gdyby z drugiej strony.
Czyli niestety musimy czekać, nie wiadomo, co z tym będzie. Czy miasto jest już współwłaścicielem spółki ZKŻ SSA, czy te wszystkie procedury ruszyły, skończyły się, już tam to wszystko jest wpisane, sprzedane w statucie, czy jeszcze nie?
To znaczy,
trwa cała ta procedura?
Trwa procedura. Objęcie akcji oraz zgłoszenie do KRS-u, to wszystko jeszcze nie jest zakończone i no, jest w procesie po prostu.
A czy pan może powiedzieć, że to w jakiś sposób funkcjonowanie codzienne klubu zmieni? To, że nagle miasto będzie miało to 25%, czy raczej nie?
To znaczy, tutaj na zmianę sposobu podejścia miasta do klubu nie musimy czekać do wpisu do KRS-u. Już w tej chwili mogę powiedzieć, że współpraca z miastem jako szefem tego obiektu, jako z podmiotem, z którym klub od dawna współpracuje, polepszyła się zdecydowanie. Mamy normalne, dobre relacje na różnych płaszczyznach współpracy i różnych pionach i poziomach powiedzmy organizacyjnych zarówno miasta, jak i tutaj klubu, także ja tylko mogę podziękować za to.
A kto będzie przedstawicielem miasta w spółce, pan się orientuje? Bo rozumiem, że taka osoba pojawi się, nie wiem.
Ale tego nie wiem, być może, tak być może będzie. To pewnie stanie się po jakimś walnym zgromadzeniu, po zarejestrowaniu. Do tej pory nie było ze strony miasta tego rodzaju oczekiwań, żeby ktoś w Radzie Nadzorczej spółki był.
Okej, muszę pana jeszcze zapytać, bo też nie było okazji. Objawił się Robert Dowhan w jednym wywiadzie, którego udzielił Gazecie Lubuskiej. Panowie, mam wrażenie, swoją drogą, czytając pański wywiad i Roberta Dowhana, to tak albo się nie lubicie już w ogóle, albo sympatia wasza gaśnie, bo takie psztyczki typu Ameryka, korbki i tak dalej.
Ale to my już zaczynamy rozmawiać o Robercie Dowhanie jako o objawieniach?
Objawił się w wywiadzie, w tym sensie czasownie.
Pojawił się.
Czasownie.
Pojawił się, tak.
Pojawił się w wywiadzie. Że święty,
w gazecie
tak,
się pojawił, tak, objawił się.
Jako duch Roberta Dowhana.
Nie wiem, czy za Urolą zmieści się na stadionie.
Nie, chciałem pana zapytać o to, co w jakimś sensie, nie wiem, czy on panu zarzuca, tak to zrozumiałem, tak odczytałem ten wywiad, że pan prezes Adam Goliński zbudował bardzo mocny skład, któremu trzeba będzie dużo pieniędzy zapłacić, jeśli ten zespół będzie dobrze jeździł, dużo punktów zdobywał i miał na to zbudować budżet. To się nie udało, nagle obudził się, więc wymyślono, że będzie sprzedaż akcji w takim razie, bo skądś trzeba pieniądze wziąć, żeby tym zawodnikom zapłacić. Czy pan się z tym zgadza, czy nie, czy odeprze te zarzuty? Bo ja tak te zarzuty zrozumiałem.
To znaczy, ja nie chciałbym wchodzić już szczegółowo w dyskusję z panem Robertem, ponieważ będziemy tak w mediach dyskutować ze sobą i to nie będzie miało końca. Ja chciałbym uciąć po prostu te dywagacje i dyskusje, ale odnosząc się powiedzmy już do tego konkretnego zarzutu, to jest tak, że od samego, kiedy było źle, kiedy ja wchodziłem do klubu i zanim przystąpiłem do tego, żeby dogadywać się i kontaktować zawodników, rozmawialiśmy z Urzędem Miasta i mieliśmy deklarację, że pieniądze z miasta się pojawią. I to było to jest jeden oczywiście z elementów, aczkolwiek bardzo istotny co do tego, czy mogliśmy kontaktować, czy też nie. Zatem w momencie, kiedy przystępowałem do kontraktowania, wiedziałem, że pieniądze będą. Tytuł nie był wtedy jasno określony. Czy miasto będzie chciało dotować na bazie konkursów, czy miasto będzie miało inną wizję. Okazało się, że prawne uwarunkowania są takie, zapotrzebowanie miasta jest takie, aby być współdziałowcem spółki i mieć większą kontrolę nad tym, co się dzieje po prostu tutaj. No, z mojej perspektywy, gdybym ja miał dać komuś ileś tam pieniędzy, chciałbym wiedzieć, co tam się dzieje i być współodpowiedzialny, współdecydujący w pewnym zakresie.
Okej, okay, swoją drogą, bo będziemy kończyli. Natomiast jak wygląda w tej chwili sytuacja finansowa klubu? Na Radzie Miasta usłyszeliśmy, że jest okej, okay, natomiast macie pożyczkę wymagalną chyba do września 1 200 000 zł, tak?
Tak, tak jest. Natomiast sytuacja klubu na dzisiaj jest dobra. Te pieniądze były potrzebne na to, żeby zapłacić nie za długi stare, w ogóle nie za długi, tak? Długi zawsze są stare. Nie było tak, że płaciliśmy stare zobowiązania, tylko zapłaciliśmy nowe zobowiązania. Z tych pieniędzy zapłaciliśmy de facto część kontraktów Martina Waculika i Nikiego Petersena, i Michaela Jensena i część chyba Piotra Protasiewicza, ponieważ zapotrzebowanie tych zawodników było takie. W jakimś sensie rynek transferowy był bardzo, bardzo trudny, a możliwość płacenia troszkę wcześniej, w szczególności w stosunku do niektórych zawodników, którzy nie mieli popłacone w innych klubach, to było moją kartą przetargową i dlatego to zrobiliśmy. A jeżeli chodzi o budżet klubu, to na dzisiaj ja mogę powiedzieć, że ten budżet się zamyka.
Czyli ta pożyczka bez problemu będzie spłacona?
Tak.
Czy to wszystko będzie
tak.
Zależało od wyniku, bo kibiców będzie więcej, jeśli będzie wynik i wtedy pieniądze będą i wtedy dopiero będzie można je oddać?
Nie. Zamknie się przy nawet nie takim dobrym wyniku sportowym.
Okej, niestety musimy kończyć. Ten czas jest paskudny, ale ostatnie pytanie. Jak według pana ta Ekstraliga będzie wyglądała w tym sezonie? Zaczęliśmy sportowo, skończmy sportowo. Za tydzień to się wszystko, to brym-brym tak zwane zaczyna. Ciekawa będzie, czy też to będzie ta Liga Unii i Falubazu, czy zupełnie inaczej to się może rozwiązać?
Ja myślę, że będzie to bardzo ciekawa liga i kilka zespołów pokazało już, że jest silnymi zespołami. A niuanse będą decydować o tym, co się stanie. Być może sytuacja kadrowa Motoru Lublin też zadecyduje o tym, kto będzie wyżej, kto będzie niżej, bo przy tak małej ilości meczu to każde dwa punkty, każdy jeden punkt będzie decydował, tak jak w przypadku Falubazu w zeszłym roku w porównaniu z Unią Tarnów czy GKM-em Grudziądz. To jest ta kwestia. Jeżeli chodzi o pierwszą czwórkę, no to tam na pewno będzie walka. Będzie też walka o to, żeby nie być na czwartym miejscu, tylko być na drugim i trzecim, żeby nie prawdopodobnie nie pojechać z Unią Leszno, no bo trudno nam sobie wyobrazić, że 13 punktów smektały u siebie i na wyjeździe nie zrobi różnicy po prostu w każdym meczu. Tak? No i wszyscy na razie seniorzy Unii Leszno jadą. A gdyby któryś nie pojechał, to jest smeknała, a na juniorce też robią punkty, no więc naprawdę to jest siła, tak?
Dobrze, ostatnie totalnie pytanie. A Getuel Toruń za tydzień, Falubas Getuel Toruń, to jak to może wyglądać ten meczyk według pana?
No biorąc pod uwagę to, co prezentuje Doyle i Versen, nawet Kościuch, myślę, że będzie bardzo, bardzo zacięty mecz. Także emocji będzie sporo. Ja zapraszam wszystkich, kto ma serce, że tak powiem, silne, kibicować tutaj na stadion i patrzeć, co my tutaj będziemy robić.
Dziękuję serdecznie. Adam Goliński, prezes ZKŻT SA, był naszym gościem. To wszystko w programie.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.